Ósmy doktor, Wiesław Myśliwski. Ten wybitny polski prozaik i dramaturg 14 maja 2012 roku odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stał się pierwszym przedstawicielem literatury obdarzonym przez Senat Rzeszowskiej Uczelni tą najwyższą akademicką godnością.
Już po raz ósmy Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego w czasie nadzwyczajnego posiedzenia nadaje godność i tytuł doktora honorowego osobie o szczególnych zasługach. Ten swoisty poczet doktorów honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego otwiera Jan Paweł II, wielki syn narodu polskiego, a równocześnie doniosły autorytet moralny naszej teraźniejszości. Ponadto tym zaszczytem zostali obdarowani profesor Józef Szajna, rzeszowianin i wielki reformator teatru, wybitni historycy, profesorowie Felix Kiryk oraz Jerzy Wyrozumski, profesor Marek Gedl, niezwykły archeolog, profesor Franciszek Chrapkiewicz, rodem spod Strzyżowa, światowej sławy przedstawiciel nauk biologicznych, arcybiskup Ignacy Tokarczuk, doceniony m.in. za niezłomną postawę i bezkompromisowość etyczno-społeczną w okresie zniewolenia umysłów. Dołącza do tego grona wybitnych osobowości pan Wiesław Myśliwski, który przeobrażającą się wiejskość i chłopskość potrafi zamykać w żywioł piękna, w symbolikę i uniwersalizm sztuki słowa. Niewyczerpane zasoby myśli, dramatów, nostalgii, kanonów przeżyć estetycznych kultury chłopskiej odnalazły w osobie Wiesława Myśliwskiego swego przenikliwego obserwatora i mistrza wyrazu artystycznego.
Tak mówił rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor doktor habilitowany Stanisław Uliasz.
Proszę teraz pana dziekana Wydziału Filologicznego, profesora doktora habilitowanego Kazimierza Orzoga o przedstawienie przebiegu prac nad przewodem doktorskim.
Inicjatywa nadania zaszczytnego tytułu doktora honorowego naszego uniwersytetu, naszej wspólnoty wyszła od grupy profesorów z Instytutu Filologii Polskiej i została poddana dość długiej procedurze, bo tak wymaga prawo, aby ta godność była usankcjonowana tym bardziej. Najpierw 25 marca 2011 roku Rada Wydziału Filologicznego podjęła uchwałę o wszczęciu procedury zmierzającej do nadania godności doktora honoris causa panu Wiesławowi Myśliwskiemu. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego wydał uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa. Procedura ruszyła. Powołano specjalnych recenzentów, między innymi pana profesora Kisiela, który dzisiaj będzie głosił laudację. I najważniejszy moment, 27 października 2011 roku Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego nadał godność doktora honoris causa panu Wiesławowi Myśliwskiemu. 27 października 2011 roku jest to zatem data, od kiedy pan Wiesław Myśliwski nosi już ten zaszczytny tytuł naszego uniwersytetu.
Mowę laudacyjną wygłosił profesor doktor habilitowany Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego.
Głosić pochwałę wielkiego pisarza jest wielkim wyróżnieniem, lecz i zobowiązaniem. Mierzyć się z tak znamienitym dorobkiem, którego interpretatorami byli nie tylko najlepsi poeci i pisarze, krytycy i uczeni, który na trwałe zadomowił się w pamięci czytelników, zaprzyjaźnił się z nimi, wziął ich w jasyr i wyzwolić nie chce, to także, jak w moim wypadku, mierzyć się z własną biografią, której tak wiele odsłon mogłem zobaczyć w pięknie epickiego słowa. Głosić pochwałę pisarza to oznacza także podejmować próbę zrozumienia jego filozofii tworzenia, jego prozozofii. Prozozofia Wiesława Myśliwskiego także zdąża ku mądrości, czyni ją prawdziwą miarą dojrzałości egzystencji. Pisarz powie: mądrość jest darem absolutnym. Prawdziwą mądrością nazywam zdolność odczuwania swojego istnienia, a tym samym świadomość swojego istnienia i wśród innych, w historii i w sobie samym, w tej codziennej szarości, pospolitości, trywialności. Owo wsłuchanie jest warunkiem koniecznym do tego, by móc później wypowiedzieć. Pisał przed 30 laty Henryk Bereza. Dzieło Myśliwskiego na pastwę uczoności spod świecącej lub ciemnej gwiazdy jest skazane. Myśliwski prowokuje uczoność nieskończonością jawnych i ukrytych źródeł swojej wiedzy o człowieku. Żer znajdą u niego znawcy literatury, filozofii, teologii, socjologii i folklorystyki. Kompozycją jego dzieła zajmą się muzykolodzy, przyrodoznawcom, historykom kultury materialnej i językoznawcom wszelkiej maści. Stwarza Myśliwski przedmiot studiów na cały lat. Owo dzieło, ów przedmiot studiów, zamyka się dzisiaj w 5 powieściach. Nagi sad, pałac, kamień na kamieniu, widnokrąg, traktat o łuskaniu fasoli. I w 4 dramatach. Złodziej, klucznik, drzewo, rekwiem dla gospodyni. Jest dziełem wielkiej, odwołując się do słów pisarza, nieliczącej się z niczym żywej mowy. Sztuka narracji Wiesława Myśliwskiego wyrasta bowiem z mowy, nie z pisma. Twórca Kamienia na kamieniu wyznaje. Pomysłu na książkę zawsze szukam w mowie ludzkiej, nie w piśmie. W mowie, podkreślam, w żywej mowie, jako że mowa jest prawdziwym językiem. Literatura ustna wyrastała z doświadczenia wspólnoty. Wobec niej się określała, budowała tożsamość między członkami grupy. Miała lokalny, a przez to usytuowany w każdej przestrzeni charakter. I przede wszystkim znosiła sprzeczności między czasami. Wszystko działo się w wiecznym teraz, uaktualniało się, nie znało przyszłości i przeszłości. Nie ustanawiało też różnicy, bo jej po prostu nie było i być nie mogło między Bogiem a człowiekiem, naturą istniejącą i naturą stwarzaną. Dopiero pismo rozdzieliło wspólnotę, ustanowiło różnicę, pozwoliło odkryć sprzeczność, rozorało naturę, Boga oddaliło od człowieka, a mowę od pamięci. Ten świat, tę istotę sprzeczności Wiesław Myśliwski uczynił w swoim pisarstwie prazasadą. W traktacie o łuskaniu fasoli przeczytamy. Tylko to, co opowiedziane, jest jedyną możliwą wiecznością. Żyjemy w tym, co opowiedziane. Świat jest tym, co opowiedziane. Dlatego pisarz sięga do nieliczącej się z niczym mowy żywej. W niej odnajduje źródło swojej opowieści i ku niej ją kieruje. Język pisany, wyznaje Wiesław Myśliwski, jest językiem wtórnym, sztucznym. Stąd moje wieloletnie zainteresowania chłopskimi źródłami języka, strukturami chłopskiej mowy. Tej dawnej ma się rozumieć, bo dzisiaj już chłopskiej mowy nie ma. Przemysław Czapliński nazwał pisarza rzecznikiem niewysłuchanych opowieści. Niewysłuchanych w tym sensie, że zdominowanych przez to, co opowiedziane. A tymczasem, mówi Czapliński, narrator wielkich powieści Wiesława Myśliwskiego bardzo chciałby zostać wysłuchany, ale boi się, że jego wypowiedź zostanie zlekceważona albo przerwana. Jest to jednocześnie człowiek, który nie tyle chce wyrazić własną jedną rację, ile wypowiedzieć życie. W traktacie o łuskaniu fasoli przeczytamy: życie jest tym, co toczy się bez związku, bez celu, dzień za dniem, najczęściej z woli przypadku, jako że skoro jesteśmy, musimy być. Los natomiast ustanowił człowiek jako rodzaj uznania dla życia. I dalej, losy przedmiotów są równie ciekawe jak ludzkie i równie tragiczne. Kultura ustna jest dla Wiesława Myśliwskiego kulturą chłopską. Powiedział, dla mnie kultura chłopska stanowiła najbardziej fundamentalną część kultury polskiej. Zastanawiając się, co jest źródłem nurtu chłopskiego w polskiej literaturze, wskazywał na chłopską, tysiącletnią kulturę, na chłopskie, tysiącletnie doświadczenie, w którym skumulowało się wielkie doświadczenie człowiecze, jednostkowe i zbiorowe, na chłopski system światopoglądowy i moralny, wreszcie na chłopską, tysiącletnią, nieprzerwaną w żadnym momencie dziejów polszczyznę. Jest więc tak, jakby Myśliwski kierował do nas literacką zachętę, abyśmy zaczęli opowiadać nasze biografie i nasze genealogie z uwzględnieniem pochodzenia, lokalnych kultur, komplikacji wojennych i powojennych, lecz zarazem z nastawieniem na samowiedzę zyskiwaną w obrębie każdej kultury, z której zechcemy wyprowadzać własną tożsamość. Właśnie o tym opowiada Wiesław Myśliwski od kilkudziesięciu lat. o poszukiwaniu przez bohatera warunków samodzielnego określenia swojej przynależności do kultury. Tak postrzegana twórczość ta pozostaje czymś wyjątkowym.
To był fragment pochwały pisarstwa Wiesława Myśliwskiego. Na zakończenie profesor Marian Kisiel powiedział:
Dostojny doktorancie, twórczość twoja została opisana przez najlepsze pióra polskiej literatury i nauki, dostrzeżona poza granicami kraju i przetłumaczona na liczne języki, wyróżniona ważnymi nagrodami. Zdobyła serca czytelników, zawładnęła ich emocjami i umysłami. Nigdy, dostojny doktorancie, nie odszedłeś od swojego tematu, który jest najważniejszym być może tematem polskiej literatury XX wieku. Pytając o tożsamość losu jednostkowego, w istocie rzeczy dociekałeś prawdy o losie zbiorowości. I pewnie jesteś ostatnim epikiem w naszych czasach, który kulturę umarłą przeniósł do wieczności literatury. Dlatego w uznaniu dla twych wybitnych zasług i osiągnięć Prześwietny Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanowił przyznać i nadać tobie, dostojny doktorancie, prawomocną uchwałą z 27 października 2011 roku tytuł doktora honoris causa. Mistrzu, dziękujemy za twoje dzieła.
Wiesław Myśliwski odpowiedział:
Jego magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie, którym zostałem dzisiaj obdarzony. Dziękuję panu profesorowi Marianowi Kisielowi za piękną laudację, jakkolwiek nie wiem, czy zasłużyłem aż na tak piękną. Wszystko to skłania mnie do zastanowienia, co mnie łączy z ziemią rzeszowską, oprócz tego, że mam tu znajomych, przyjaciół, że należałem do Bractwa Julińskiego, w związku z czym często tu bywałem, że w pobliskim pałacu w Łańcucie nakręcony został film na podstawie mojej powieści Pałac, a w teatrze imienia Wandy Siemaszkowej wystawiono teatralną adaptację mojego Kamienia na kamieniu z główną rolą niezapomnianego Zdzisława Kozienia. Z tą ziemią, z tym miastem łączy mnie coś nierozerwalnego, moja twórczość pisarska. Zawdzięcza ona bowiem wiele pionierskiemu pokoleniu pisarzy i poetów urodzonych na tej ziemi, którzy w okresie II Rzeczpospolitej po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości dali początek awansowi chłopa polskiego do literatury narodowej. To oni odkryli dla tej literatury wielką, a zapomnianą przestrzeń chłopskiego doświadczenia, chłopskiej kultury, chłopskiego języka. I nie tylko przestrzeń stanową, obyczajową czy etniczno-folklorystyczną. Nade wszystko przestrzeń ludzkiego uniwersum. Od tego czasu już na stałe, po dziś dzień, chłop polski zakorzeniał się coraz głębiej w polskiej literaturze jako temat we wszystkich przekrojach swojej egzystencji, ale od tego czasu też literatura polska zaczęła się bogacić w nowe struktury narracyjne i poetyckie, znamienne dla mowy żywej chłopów, dla ról, jakie ta mowa pełniła w chłopskim bytowaniu. A były to wielorakie role, od komunikacyjnych, po kreacyjne, po metafizyczne, po zaklinające rzeczywistość. Można te struktury prześledzić nieomal jak na żywym organizmie, w chłopskich życiozapisach, w listach, testamentach, suplikach, kalendarzach, pamiętnikach i tym podobnych z drugiej połowy XIX i początków XX wieku, kiedy chłopi polscy zaczęli wchodzić w epokę pisma. Także z międzywojnia, a nawet z lat 40. i 50. już powojennych, ponieważ wchodzili w nią długo, nieufnie, niespiesznie, zwłaszcza, że nie zawsze to od nich zależało. Wymieniam tylko nazwiska tych, którzy już na początku tego awansu do literatury narodowej w istotnym znaczeniu odmienili jej obraz. Każdy z nich stanowił odrębną, oryginalną osobowość twórczą. Julian Przyboś, Stanisław Piętak, Jan Bolesław Orzuk, Wilhelm Mach, Roman Turek, Julian Kawalec czy zmarły niedawno Marian Pankowski, pozostający od ostatniej wojny na emigracji. Wymieniam ich bez żadnego genealogicznego porządku, bez sugerowania jakiejkolwiek hierarchii, ponieważ w tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia. Wymieniam ich przede wszystkim z powodów osobistych. Wszystkich ich znałem, szczycę się tym. Wydawałem ich prozę i poezję. Gdy po studiach w 1956 roku podjąłem pracę w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, gdzie pracowałem do 1976 roku.
Niektóre z tych osób stały się dla Wiesława Myśliwskiego ważne również z powodów artystycznych.
Gdybym chciał wskazać wśród nich najbliższego mi antenata, wskazałbym dwóch: Juliana Przybosia i Romana Turka. Może ktoś zapytać, czy to niezbyt ryzykowna niewspółmierność. Pierwszy wykształcony Europejczyk, drugi, jak sam o sobie mówił, skończył edukację na 4 zimach szkoły podstawowej. Pierwszy odnowiciel poezji polskiej, z którego dorobku czerpią po dziś dzień kolejne generacje poetów. Drugi samorodek, nie opuścił nigdy rodzinnej woli dalszej, czekając na swojego odkrywcę. Na szczęście znalazł się taki, lecz dopiero w latach 60. Krajan z tej samej wsi, Mieczysław Grat, wówczas redaktor naczelny Zielonego Sztandaru. Pierwszy i drugi wyrośli jednakże z tego samego chłopskiego pnia. Gdybym chciał zilustrować, jak rozległej przestrzeni stanowili brzegi, musiałbym sięgnąć do wspomnień. Byłem na pogrzebie Juliana Przybosia w 1970 roku w Gwoźnicy. Wydarzenie smutne, naznaczone tragizmem. A mimo to, gdy kondukt wspinał się na cmentarz pod górę, za którą właśnie zaczęło zachodzić jaskrawe październikowe słońce, miało się wrażenie, że trumna poety wchodzi w to słońce. Ten obraz to jakby metafora poezji Juliana Przybosia. Natomiast w roku 1978 byłem na jubileuszu 80-lecia Romana Turka. Odbywał się ten jubileusz w zameczku romantycznym w Łańcucie. Atmosfera, jak łatwo się domyślić, była bachiczna. A za dowód może choćby posłużyć to, że głowę jubilata przyozdobiono w autentyczny wieniec laurowy. Pan Roman potrafił się jednak dostojnie znaleźć i na koniec mądrze zakpić z jubileuszu ze wszystkich obecnych i z samego siebie. Taka też była mądrze kpiarska, jego głośna w swoim czasie epicka trylogia składająca się z tytułów Moja mama, ja i reszta, w służbie najjaśniejszego pana, palacz z hrabiowskiej likierni. Według mnie między Julianem Przybosiem a Romanem Turkiem rozciąga się cała wielka skala inspirujących możliwości chłopskiej kultury, chłopskiej mowy. Pierwszy z tej chłopskiej mowy ściślej, z jej powagi wobec słowa, ascetyzmu w słowie, wyprowadził poetycką dewizę, która odrodziła poezję polską. Minimum słów, maksimum treści. Drugi z tej samej chłopskiej mowy tworzył wielobarwne, wielonastrojowe, krotochwilne, lecz i pełne zadumy opowieści, jakby snując je na sąsiedzko-rodzinnych posiadach przy łuskaniu fasoli, gdzie zawsze jakiś opowiadacz wodził prym. Z tych chłopskich inspiracji czerpie i moja twórczość. Jakbym słuchał Romana Turka, a nauki pobierał u Juliana Przybosia. Julianowi Przybosiowi zawdzięczam też wejście do literatury przez otwartą na oścież bramę. Jego niezwykle pochlebna recenzja mojego debiutanckiego Nagiego Sadu, zamieszczona w popularnym wówczas Życiu Warszawy, niewątpię przyczyniła się do nadzwyczaj życzliwego zainteresowania krytyki moim debiutem.
Julian Przyboś jednym zdaniem pomógł określić młodemu debiutantowi jego własny stosunek do literatury.
Nie zapomniałem też dotąd uwagi Juliana Przybosia skierowanej do mnie po tym wydarzeniu. Panie Wiesławie, pisarz, kiedy podejmuje zamiar napisania książki, powinien się zastanowić, czy na tę jego książkę warto będzie ściąć sosnę. Ta uwaga przyświecała mi przez całą moją drogę pisarską do dziś. Dlatego nieczęsto publikowałem. Krytyka literacka przyjęła nawet dla mnie miarę raz na 10 lat, co nie jest zupełnie prawdą. Wiem jednakże, że w sztuce ilość nie przechodzi w jakość. Powstrzymuje mnie nie tylko ta przybosiowa sosna, także moje własne doświadczenie zdobywane latami w pisarskim trudzie. Zwłaszcza, że zdobywałem je, mógłbym tak rzec, po obu stronach biurka. Jako wydawca, który przyjmował lub odrzucał książki innych, i jako ten, który przychodził z własną książką do wydawnictwa. To dwustronne doświadczenie nauczyło mnie, jak wielkie ryzyko kryje się w uprawianiu literatury i pokładanych w niej nadziejach. Literatura, jeśli chce być sztuką, wymaga ciągłych poszukiwań tej najwłaściwszej formy dla każdej książki. Języka jako formy, w którym ta książka chciałaby być opowiedziana. Proza jest bowiem formą bez zasad, naczyniem jednorazowego użytku, które nie daje się ponownie użyć. Nie to, co opowiedziane, lecz jak opowiedziane decyduje o tym, czy to, co piszemy, ma szansę być sztuką, czy wyjdzie poza literaturopodobny standard. Mimo doświadczenia nie mam gotowych recept na literaturę. Nie mam ich także dla siebie. Nie umiałbym powiedzieć, jak pisać. Nie doznaję radosnych satysfakcji, że umiem pisać. Raczej udręki, że nie umiem. Moja świadomość literacka nie potrafi mi pomóc, ponieważ świadomość literacka, a więc to, co się wie o literaturze, jest raczej uwięzieniem niż wyzwoleniem. Toteż przy każdej książce ogarnia mnie ta sama bezradność, co przy debiucie. Ale kto wie, czy przemaganie się z tą bezradnością nie jest warunkiem, aby powstała iskra twórcza. Mimo że niewiele napisałem, czasem wydaje mi się, że za dużo. Ideałem byłoby napisać jedną książkę i zawrzeć w niej wszystko, na co człowieka stać. Nie trzeba by wtedy ścinać niepotrzebnie sosem.
Tak zakończył swoje podziękowanie 8. dr honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.